Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Principle-Centered Leadership autorstwa Stephena R. Covey'a. To książka z pogranicza przywództwa, zarządzania i rozwoju osobistego. Stanowi rozwinięcie idei znanych z książki 7 nawyków skutecznego działania, lecz przenosi je wyraźniej do środowiska pracy, relacji zawodowych i projektowania organizacji. Covey nie proponuje zestawu technik służących szybkiemu zwiększeniu kontroli nad ludźmi. Jego główna teza brzmi, że trwała skuteczność wymaga oparcia decyzji na względnie stałych zasadach, takich jak uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, godność osoby i służba. Książka analizuje zarówno osobiste źródła przywództwa, jak i praktykę zarządzania zespołami, systemami oraz zmianą. Autor pokazuje, że formalna władza i procedury nie zastąpią zaufania, jasnych oczekiwań ani samodzielności pracowników. Zamiast pytać wyłącznie, jak osiągnąć wynik, zachęca do pytania, czy sposób działania wzmacnia ludzi i organizacje w długim okresie. To pozycja normatywna i praktyczna zarazem, oparta na modelach, przykładach organizacyjnych oraz języku rozwoju charakteru. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zasady jako trwały punkt odniesienia, a nie chwilowe wartości lub metody. Covey odróżnia zasady od wartości, celów i technik zarządzania. Wartości są ważne, ale mogą być różne dla poszczególnych osób, zespołów czy firm. Organizacja może wysoko cenić na przykład tempo działania albo lojalność, nawet jeśli w praktyce prowadzi to do przemilczania błędów. Zasady mają według autora bardziej podstawowy charakter, ponieważ odnoszą się do konsekwencji ludzkiego działania, takich jak potrzeba zaufania, wzajemności, odpowiedzialności i szacunku. Nie można ich bezkarnie ominąć samą sprawnością operacyjną. Firma może chwilowo wymuszać wyniki presją, ale zapłaci za to ukrywaniem problemów, wyczerpaniem ludzi lub spadkiem inicjatywy. Z tego powodu Covey krytykuje szybkie recepty oraz zarządzanie oparte wyłącznie na manipulacji zachowaniem. Proponuje, by lider najpierw zbadał własne centrum decyzyjne, czyli to, co faktycznie kieruje jego ocenami i reakcjami. Jeśli centrum stanowi pozycja, pieniądze, aprobata lub kontrola, decyzje łatwo stają się defensywne i doraźne. Centrum oparte na zasadach ma dawać większe bezpieczeństwo wewnętrzne, trafniejszy osąd, zdolność działania oraz orientację moralną. Ta perspektywa nadaje książce charakter szerszy niż typowy podręcznik zarządzania. Przywództwo nie jest tu przede wszystkim funkcją stanowiska, lecz konsekwencją wiarygodnego sposobu myślenia i postępowania. Po drugie, 4 poziomy przywództwa zaczynają się od osobistej wiarygodności. Konstrukcja książki prowadzi od wnętrza człowieka ku coraz szerszym relacjom i systemom. Covey omawia przywództwo osobiste, interpersonalne, menedżerskie i organizacyjne. Taka kolejność jest istotna, ponieważ autor uważa, że nie da się trwale naprawić kultury zespołu samymi narzędziami, jeśli lider nie umie kierować własnymi zobowiązaniami, emocjami i priorytetami. Na poziomie osobistym ważne są samopoznanie, uczenie się, odnawianie zasobów oraz zgodność między deklaracjami a działaniem. Na poziomie relacji kluczowe stają się komunikacja, empatia, szacunek i zdolność rozróżnienia wartości osoby od jakości jej aktualnego wykonania. Dzięki temu można przekazywać trudną informację zwrotną bez poniżania pracownika. Poziom menedżerski dotyczy uzgadniania wyników, odpowiedzialności i warunków pracy, natomiast organizacyjny obejmuje kulturę, strukturę oraz systemy wspierające współpracę. Model 10 sprzeciwia się popularnej pokusie szukania jednego rozwiązania dla wszystkich problemów. Konflikt w zespole może wynikać z braku zaufania, niejasnego podziału odpowiedzialności albo wadliwych bodźców w systemie ocen. Covey zachęca więc do diagnozy źródła problemu na właściwym poziomie. Praktyczna wartość tej części polega na pokazaniu zależności między charakterem lidera, jakością relacji i działaniem instytucji, zamiast traktowania ich jako osobnych dziedzin. Po trzecie, zaufanie jako infrastruktura dla samodzielności, współpracy i rozliczalności. W ujęciu Covey'a zaufanie nie jest dodatkiem do zarządzania ani nastrojem panującym w zespole. Jest warunkiem, dzięki któremu mogą działać pozostałe elementy organizacji, w tym delegowanie, otwarta komunikacja, odpowiedzialność i współpraca między działami. Bez zaufania ludzie interpretują kontrolę jako podejrzliwość, a informację zwrotną jako atak. Zaczynają zabezpieczać własną pozycję, przekazywać tylko bezpieczne informacje i unikać decyzji, za które mogą zostać ukarani. Wysokie zaufanie nie oznacza jednak braku standardów. Przeciwnie, ma umożliwiać jasne wymagania bez mikrozarządzania. Covey łączy zaufanie z wiarygodnością, która powstaje ze spójności charakteru i kompetencji. Same dobre intencje nie wystarczą, jeśli lider nie dotrzymuje ustaleń albo nie potrafi wykonywać swojej pracy. Równie niewystarczająca jest fachowość pozbawiona uczciwości i szacunku dla ludzi. Autor podkreśla też znaczenie języka oraz sposobu komunikowania decyzji. Lider powinien przygotować nie tylko argumenty, lecz także własne nastawienie, ponieważ sposób rozmowy często przekazuje więcej niż formalna treść. W praktyce książka prowadzi do pytania, czy procedury w firmie wzmacniają odpowiedzialne działanie, czy są kosztowną reakcją na brak wiary. To rozróżnienie ma znaczenie zwłaszcza w organizacjach, które próbują rozwiązać problemy zaufania coraz większą liczbą kontroli i raportów. Po czwarte, umowy o wyniki typu wygrana-wygrana zamiast zarządzania przez ciągłą kontrolę. Jednym z najbardziej konkretnych narzędzi omawianych przez Covey'a są porozumienia dotyczące wyników. Często opisywane jako umowy wygrana-wygrana. Ich celem nie jest sporządzenie sztywnej listy czynności, lecz wspólne ustalenie, jaki rezultat ma zostać osiągnięty i na jakich warunkach. Autor wskazuje 5 elementów takiego porozumienia: oczekiwane rezultaty, wytyczne, dostępne zasoby, sposób rozliczania oraz konsekwencje. Rezultaty określają, co ma powstać lub zmienić. Wytyczne wskazują granice, których nie wolno przekroczyć, na przykład standard etyczny, budżet albo wymogi jakości. Zasoby obejmują ludzi, informacje, narzędzia i uprawnienia potrzebne do wykonania zadania. Rozliczalność ustala momenty przeglądu, a konsekwencje pokazują, co wynika z realizacji lub niewykonania zobowiązania. Taki model przesuwa uwagę z obecności, posłuszeństwa i liczby wykonanych aktywności na rzeczywistą odpowiedzialność za efekt. Jednocześnie nie jest to mechaniczne delegowanie. Wymaga rozmowy, uzgodnienia znaczenia słów i realnego wpływu pracownika na sposób realizacji. Jeśli przełożony pozostawia odpowiedzialność, ale zatrzymuje decyzje, zasoby i prawo do działania, autonomia jest pozorna. Covey traktuje te umowy jako praktyczny most między zaufaniem a dyscypliną wykonania. W dobrze zaprojektowanym układzie człowiek może sam kierować swoją pracą, ponieważ rozumie cel, ograniczenia oraz kryteria oceny. Na koniec. Zmiana organizacyjna wymaga zgodności systemów z rozwojem całej osoby. Covey polemizuje z podejściami do zarządzania, które widzą pracownika wyłącznie jako wykonawcę ekonomicznych bodźców, istotę społeczną albo zasób kompetencji. Według modelu człowiek jest całością, posiada potrzeby materialne, relacyjne, rozwojowe i związane z sensem. Organizacja osiąga lepsze rezultaty, gdy nie redukuje zaangażowania do posłuszeństwa, lecz tworzy warunki, w których ludzie mogą wnosić wiedzę, inicjatywę i odpowiedzialność. Stąd pojawia się idea organizacji upodmiotowionej, gdzie jednostki mają wiedzę, umiejętności, motywację i możliwość osobistego powodzenia powiązanego z sukcesem wspólnym. Szczególnie ważne jest słowo możliwość. Szkolenie i zachęty nie wystarczą, jeśli struktura, system nagród lub przepływ decyzji blokują samodzielne działanie. Autor wiąże tę diagnozę z jakością i długofalową poprawą procesów. Program jakości nie utrzyma się, gdy jest traktowany jako techniczna kampania, a nie jako zmiana sposobu współpracy i rozwiązywania problemów. Covey odwołuje się w tym kontekście do szerszej dyskusji o zarządzaniu jakością, podkreślając rolę udziału ludzi w zmianie. W praktyce oznacza to konieczność sprawdzenia, czy deklarowane wartości są wspierane przez awanse, oceny, budżety i procedury. Książka nie zakłada, że dobra wola lidera automatycznie tworzy zdrową kulturę. Wymaga przełożenia zasad na systemy, które nie karzą osób za odpowiedzialność, szczerość i uczenie się na błędach. Podsumowując, principle-centered leadership będzie najbardziej użyteczna dla menedżerów, właścicieli firm, liderów zespołów, osób pracujących w zasobach ludzkich oraz specjalistów odpowiedzialnych za zmianę organizacyjną. Mogą z niej skorzystać także czytelnicy bez formalnej funkcji kierowniczej. Ponieważ znaczna część argumentacji dotyczy osobistej wiarygodności, relacji i sposobu zawierania zobowiązań. Nie jest to książka dla kogoś, kto szuka krótkiego zestawu taktyk negocjacyjnych, gotowych skryptów rozmów czy modelu natychmiastowego zwiększania wydajności. Covey proponuje wolniejszą, bardziej wymagającą perspektywę. Najpierw trzeba określić zasady, na których opiera się działanie, a potem dopasować do nich zachowania i systemy organizacyjne. Jej praktyczny pożytek wynika z połączenia języka etyki z konkretnymi narzędziami zarządzania. Model umów o wyniki pokazuje, jak przełożyć zaufanie na jasne oczekiwania i rozliczalność. 4 poziomy przywództwa pomagają odróżnić problem osobisty od problemu relacyjnego lub strukturalnego. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników biznesowych właśnie tym, że nie przeciwstawia skuteczności charakterowi. Traktuje wyniki, jakość i produktywność jako mniej trwałe, gdy są odłączone od uczciwości, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Część języka oraz przykładów nosi ślady epoki, w której książka powstała, a jej założenie o uniwersalności zasad może wywoływać dyskusje. Mimo tego pozostaje wartościową, bujną ramą dla osób, które chcą projektować organizacje mniej zależne od kontroli, a bardziej zdolne do samodzielnego i odpowiedzialnego działania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen R. Covey, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.